Pan mi udzielił, że będziemy mieli znowu społeczność i ufamy, że Pan pobłogosławi rozważania nasze wspólne nad Jego Słowem. Na wstępie pragnę Wam przekazać pozdrowienia od zborów, które ostatnio odwiedziłem. To jest zbór w Przesmarku, w Polanowie, Święta Jasło, także w październiku, listopadzie odwiedziliśmy z bratem Henrykiem Olekszym Ukrainę. I tam również zbory jak Lwów, Berezno, Tyszyca, Witkowice, Orłówka, Czerniowce, Dobrynica. Osobiste pozdrowienia od brata z Poznania, brata Walczaka, brata Henryka Olekszego i od mojej żony z córką. Wszyscy ci bracia i siostry życzą Wam jednocześnie wiele łaski i błogosławień na drodze Waszego poświęcenia. Drodzy bracia i siostry, z łaski Pana w naszej pierwszej lekcji rozważymy temat zachowanie tożsamości zmartwychwstaniu. Za podstawę nam posłuży pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersze od 35 do 38. Powtarzam, pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, wiersze od 35 do 38 czytamy. Ale rzecze kto, jakoż wzbudzeni bywają umarli i w jakim ciele wychodzą? O głupi, to co ty siejesz nie bywać ożywione, jeśli by nie umarło. I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma potem wyrósć, ale gołe ziarno, jako się trafi, albo pszeniczne, albo jakiekolwiek inne. Ale Bóg daje mu ciało, jako chce, i każdemu nasieniu jego własne ciało. Gdy, drodzy, czytamy te słowa bez uprzedzenia, to widzimy, że Biblia potwierdza naukę, że ciało, które rozkłada się po śmierci, nie będzie wskrzeszone. I nigdzie Pismo Święte nie naucza o zmartwychwstaniu ciała danej osoby. Tak jak mówi ten wiersz, o głupi nie siejesz ciała, które ma potem wyrósć. Powstaje w tym miejscu pytanie, jeżeli ciało nie będzie wskrzeszone, to w jaki sposób będzie zachowana tożsamość zmartwychwstaniu? Albo czy jakaś część, może jakiś element danej osoby nie musi gdzieś być przechowany, aby potem przy zmartwychwstaniu mogła być zachowana tożsamość, czy dołączona tożsamość do tego elementu danego ciała? Ale odpowiadamy, że dusza stanowi całą istotę czującą, i kiedy dusza albo istota umiera, to jej świadomość, jej egzystencja również ustaje. Ale mimo to Bóg zachowuje pamięć i charakter danej osoby, nawet nie jakoś, jako coś niematerialnego, ale tylko jako pamiątkę. Czyli pamięć danej osoby i charakter jest zachowana w pamięci boskiej. I teraz w zmartwychwstaniu Bóg udzieli tej pamięci i temu charakterowi nowe ciało, zachowując w ten sposób tożsamość danej osoby. Jaka, drodzy, powstaje tutaj trudność w zrozumieniu? Wielu uważa, że te charakterystyki osoby mogą być zachowane tylko wtedy, gdy będzie przechowana jakaś cząstka danej osoby, czy to materialna cząstka, czy duchowa cząstka. I stąd powstało pojęcie o nieśmiertelności duszy. Może powstać inna trudność w zrozumieniu, jak Bóg może przywrócić w zmartwychwstaniu milionom ludzi tą samą pamięć, te same myśli, te same zamiary, te same charakterystyki. W jaki sposób Bóg może to dokonać? Odpowiadamy, że człowiek także potrafi na przykład fonografię, czy na taśmie magnetofonowej, czy na dysku, człowiek także potrafi nagrać, czy zachować swój głos, swoje słowa, obraz i w każdej chwili potrafi te cechy odtworzyć. Tym bardziej Stwórca zdolny jest odtworzyć dla całego rodzaju ludzkiego takie organizmy i takie mózgi, że doskonale będą one odtwarzać każde uczucie, każdą myśl, każde doświadczenie z przeszłości. Dlatego Dawid odnosi się do takiej boskiej mocy proroczo, I w psalmie 139, w wierszach od 14 do 16 pisze następująco. Ja przeczytam poprawny przekład. Psalm 139, od 14 do 16. Wysławiam Cię, bo jestem strasznie i dziwnie stworzony. Moja istota, czyli organizm, nie zataiła się przed Tobą, gdy byłem uczyniony w skrytości i misternie złożony w niskościach ziemi. Niedoskonałą istotę moją widziały oczy Twoje, w księgi Twoje wszystkie członki moje wpisane są i dni, w których stopniowo kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Stąd widzimy, że Dawid proroczo powiada, że jeszcze przed jego urodzeniem wszystko, co Bóg przewidział dla niego, było zapisane jakoby w księdze pamięci u Boga. Teraz porównajmy ten opis z nagrywaniem płyty czy też taśmy przez człowieka. Otóż pusta płyta czy taśma czy dysk jeszcze przed nagraniem przedstawia nasz cały fizyczny organizm, a szczególnie mózg. Czyli tą płytę możemy przyrównać szczególnie do naszego mózgu. Jeszcze jest czysta, nienagrana i tak samo mózg nasz też będzie zapisywał w ciągu naszego życia pewne cechy, pewne charakterystyki. Siła napędowa tej płyty to jest mechanizm albo ten aparat. Czyli nagranie można dokonać jedynie wtedy, gdy płyta się kręci, albo tylko wtedy na naszym mózgu będzie dokonany zapis, gdy człowiek żyje, czyli w czasie jego, w ciągu jego życia. Gdy nagranie płyty jest skończone, to na jej powierzchni znajdują się nieprzerwane faliste rowki i te rowki odpowiadają wrażeniom wyrytym na naszym organizmie, szczególnie na mózgu, spowodowane przez myśli, słowa i czyny. Kiedy chcemy odtworzyć daną płytę, puszczamy ją w ruch, aparat puszczamy w ruch i słyszymy wtedy wszystko identycznie, co tam zostało mówione czy też śpiewane. Ale pomyślmy przez chwilę, że płyta się rozbiła, i żaden człowiek nie jest zdolny odtworzyć podobnej płyty z tym samym nagraniem. To jednak wszechmogący Bóg ma taką możliwość odtworzenia danej płyty, pomimo że ona została zniszczona, to znaczy, że Bóg potrafi odtworzyć pamięć danego człowieka, pomimo że on już nie żyje. Dla Boga jest możliwe zanotować i spamiętać wszystkie cechy charakteru człowieka. To jest właśnie to, co Bóg zamierzy uczynić z każdą istotą, tak w wypadku Kościoła, jak również i całego świata. Każda osoba wypisuje swój charakter na własnym organizmie, na swoim mózgu. Za każdym razem, gdy ona myśli, gdy mówi lub działa, wtedy są dokonywane pewne wrażenia na danym mózgu w czasie życia tej osoby. Zauważmy, że myśli wywierają słabe wrażenia na mózgu, słowa wywierają głębsze wrażenia, natomiast uczynki wywierają najgłębsze wrażenia na mózgu. Tak jak Pismo Święte mówi, że uczynki mówią głośniej niż słowa. Wszystkie one, to znaczy myśli, słowa i czyny, wytwarzają charakter, a im częściej myśli, słowa, uczynki są powtarzane, tym głębsze stają się linie charakteru w mózgu. Z czasem stają się tak głębokie, że nazywamy te linie charakteru przyzwyczajeniem. A więc przyzwyczajenie stanowi charakter i możemy powiedzieć, że charakter jest to suma naszych przyzwyczajeń. Ale zauważmy, że charakter lub przyzwyczajenie to nie tylko wrażenia wyryte na naszym mózgu, ale są te wrażenia czasem widoczne na całym naszym organizmie. One się okazują na naszej twarzy, w sposobie naszego chodzenia, możemy rozpoznać czasem charakter, po głosie dźwięku, w uścisku dłoni, także możemy przez te cechy okazywać nasz charakter na zewnątrz. Na przykład, gdy jesteśmy komuś przedstawieni, kogo nie znamy, to w podświadomości wytwarzamy w sobie obraz charakteru danej osoby. Jeżeli ten człowiek ma otwarty, uczciwy wyraz oczu, jeżeli pogodny wyraz całej twarzy, jeżeli jest pogodne całe jego zachowanie, jeżeli ma przyjemny dźwięk głosu, serdeczny uścisk dłoni, to uważamy, że spotkaliśmy człowieka, komu można zaufać. I na odwrót, gdy jego oczy są niespokojne, przebiegłe, nawet złośliwe, gdy jego uścisk będzie, raczej uśmiech będzie cyniczny, chud ukradkowy, uścisk dłoni niesympatyczny, to odczuwamy, żeby mieć jak najmniej do czynienia z takim człowiekiem. Te zewnętrzne oznaki są wynikiem odpowiednich zmian w mózgu danego człowieka, wyrytych pod wpływem dziedziczności czy też otoczenia. Ale zauważmy, że nie zawsze te cechy zewnętrzne odzwierciedlają faktyczny charakter osoby. I nie zawsze możemy sądzić charakter po wyglądzie człowieka. Tak jak czytamy w 1 Samuelowej 16 rozdział, wiersz 7, że Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek, bo człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Bóg patrzy na serce. Czyli Bóg nie patrzy na zewnętrzny wygląd, ile na umysł i serce, czyli na umysłowe, moralne charakterystyki, które okazały się przez zmiany w mózgu. I te zmiany w mózgu Bóg bierze pod uwagę, jak to poetycznie przedstawił również prorok Malachiasz. Odczytajmy 3 rozdział, a wiersz 16. Malachiasz, 3 rozdział, wiersz 16. Wtedy rozmawiali o tym ci, którzy się boją Pana, każdy z bliźnim swoim, i obaczył Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki przed obliczem Jego dla bojących się Pana i myślących o imieniu Jego. Czyli Bóg zapisuje wszystkie charakterystyki człowieka jakoby w księdze swojej pamięci. Gromadzi je w swojej pamięci. A gdy nastąpi czas zbudzenia umarłych, bez względu jak długą była przerwa, choć wiele stuleci była przerwa podczas śmierci, to Bóg odtworzy i odbije te same charakterystyki na nowym ciele, tak jakbyśmy odtworzyli faliste rowki na nowej płycie, gdy ta stara została rozbita. Nie wątpimy, że Bóg mógłby uczynić to najpierw bez potrzeby formowania naszego charakteru, ponieważ Bóg zna koniec na początku, ale On woli współdziałać z nami jako wolnymi, moralnie inteligentnymi istotami. A więc w ten sposób widzimy, że tożsamość osoby będzie zachowana w zmartwychwstaniu. Każdy będzie pamiętał swoje przeszłe życie tak, jak teraz je pamięta. Będzie pamiętał zwyczaje, bądź dobre, bądź złe. Każde uczucie, każdą myśl, każde doświadczenie będą doskonale odtworzone w nowym ciele. Każdy rozpozna samego siebie, rozpozna swoich przyjaciół, może nie zawsze po zewnętrznym wyglądzie, nie zawsze po głosie, tak jak to Maria, gdy nasz Pan po wzbudzeniu się okazał Marii, to nie, Maria uznała naszego Pana za ogrodnika. Dopiero gdy nasz Pan powiedział do niej po imieniu Mario, wtedy ona rozpoznała, że to był Jezus, i odzajemniła się, powiedziała: Mistrzu. Dwóch uczniów tego samego dnia, idąc z naszym Panem do Emaus, również Go nie rozpoznali, pomimo że rozmawiali z Nim. Dopiero gdy później wziął chleb, błogosławił, wtedy oni rozpoznali, że to był Jezus, ale natychmiast zniknął z ich oczu. A więc nie zawsze będzie można rozpoznać po zmartwychwstaniu od razu naszych przyjaciół, ale niekiedy będzie to można uczynić przez ich głos, przez sposób ich bycia, przez zwyczaje, które mieli w tym życiu. Zarzuca się Bogu, zarzuca się Bogu, że gdy Bóg będzie pamiętał wszystkie złe czyny człowieka podczas obecnego życia, to Bóg może się zarazić grzechem. Ale pamięć o złym nie zaraża Boga. Bóg jest świętą istotą, On nigdy nie jest kuszony do złego. A jeżeli Bóg ma być sędzią rodzaju ludzkiego, a więc by było rzeczą niemożliwą dla Niego sprawiedliwie sądzić, gdyby On nie pamiętał czynów dobrych i złych. Tak jak mówi kaznodzieja Salomon, 12 rozdział, wiersz 14, ponieważ każdy uczynek i każdą rzecz tajną lub dobrą lub złą Bóg na sąd przywiedzie. Czyli Bóg nie będzie zarażony grzechem czy złym, gdy będzie pamiętał nawet złe cechy danej osoby. Skąd pochodzi słowo charakter? Charakter jest to słowo greckie i oznacza według Lidela i Scotta instrument do znaczenia lub grawerowania, a także oznacza osobę, czyli grawera. W drugim znaczeniu oznacza znak wyryty lub odbity albo stempel uczyniony na pieczęciach lub monetach. A także oznacza znak lub odcisk odbity na osobie lub rzeczy, za pomocą którego to znaku czy odcisku można było rozpoznać daną osobę. Tak jak w czasach niewolnictwa, również niewolników oznaczano w różny sposób. Albo też znamię, charakter lub charakterystykę właśnie oznacza to słowo. Teraz zastanówmy się, jak powstają znaki na mózgu. Mózg, jak wiemy, składa się z dwóch półkul białej materii pokrytych warstwą szarej materii. Ta powierzchnia mózgu jest bardzo pofałdowana. W ten sposób powstaje bardzo duża powierzchnia na tych dwóch półkulach mózgu. Gdybyśmy wzięli mały kawałek materii mózgu i zbadali pod mikroskopem, to będzie on się składał z małych ciałek zwanych neuronami, czyli są to komórki nerwowe. Te komórki nerwowe połączone są pomiędzy sobą i wszystkimi częściami ciała delikatnymi nerwowymi włóknami. A więc istnieje tam połączenie między komórkami i między wszystkimi częściami ciała, połączenie za pomocą delikatnych nerwowych włókien. Fizjolodzy przypuszczają, że neurony rządzą naszymi myślami, słowami i czynami, i że one są magazynem naszej pamięci. A zmiany, jakie zachodzą w mózgu, odpowiadają falistym odciskom na płycie gramofonowej. I gdy Bóg przywróci to samo zmartwychwstaniu, to będzie tylko odtworzeniem podobnej serii komórek w mózgu, nowego ciała, a wynikiem będą te same myśli, to znaczy te stare myśli, zwyczaje, słowa, czyny, które będą ponownie przywrócone w nowe ciało. I zauważmy, drodzy, jak w tym przywróceniu tożsamości nasz dobry Bóg jest nieskończenie miłujący i mądry. Jakie On ciała udzieli w zmartwychwstaniu, to na pewno przechodzi nasze zrozumienie i wprawia nas w podziw. Tak jak mówi psalmista w 145 psalmie, wierszu 9, miłosierdzie Jego nad wszystkimi sprawami Jego. A więc i w tym dziele zmartwychwstania także widzimy boskie wielkie miłosierdzie. Bóg udzieli każdemu właściwego i sprawiedliwego pragnienia jego serca, jeżeli okaże się dana jednostka godną życia wiecznego. Stąd jak ważnym jest przywiązanie naszych uczuć do rzeczy w górze, o czym mówi Kolosan, 3 rozdział, wiersz 2, że o tym, co w górze mamy myśleć, szczególnie to się odnosiło do nowych stworzeń, ale nasz podstawowy wiersz, 15 rozdział, 1 do Koryntian, wiersz 37, powiada, że są ciała jakiekolwiek też inne, czyli oni także otrzymają swoje własne pragnienia, jeżeli okażą się godnymi. Wiele osób mówi, że chciałoby iść do nieba. Nawet dzisiaj jeszcze spotykamy, że oni wierzą, że pójdą do nieba, ale możemy zauważyć, że ich serca wcale nie lgną, nie pragną oni w swoich uczuciach tegoż nieba. Ich uczucia raczej są przywiązane do rzeczy ziemskich. Pewna siostra, znajdując się w kolejce po zakupy, usłyszała rozmowę pewnej pani z księdzem i ta pani powiedziała księdzu takie słowa. Tak naprawdę byłam niebezpiecznie chora i tylko dzięki miłosierdziu Bożemu nie znajduję się dzisiaj w niebie. A więc widocznie ta pani na pewno nie pragnęła iść do nieba, jej uczucia były skupione na rzeczach ziemskich. Przypowieść Salomona 15, rozdział wiersz 3 mówi: na każdym miejscu oczy Pańskie upatrują złe i dobre. Czyli Bóg bierze pod uwagę charakter każdej osoby, tak z Kościoła, jak i świata. Również apostoł Paweł w liście do Galacjan w 6 rozdziale, wierszu 7 mówi: cobykolwiek siał człowiek, to też rządź będzie. A więc w ten sposób tożsamość danej osoby będzie zachowana i każdy będzie odpowiedzialny za popełnione czyny. Jeżeli chodzi o nowe stworzenia, na skutek spłodzenia z ducha, oni otrzymali ciała duchowe w swoim zmartwychwstaniu, boską naturę, ponieważ ich intencje serca, ich wysiłki woli były policzone jako charakter nowego stworzenia. Ich pragnienia, intencje, wysiłki woli przedstawiają charakter nowego stworzenia i ten charakter został umieszczony, te cechy zostały umieszczone w nowych ciałach, jakie oni otrzymali w pierwszym zmartwychwstaniu. Natomiast niedoskonałe ich niedoskonałe myśli, słowa i czyny, które są samowolne, które są wynikiem niedoskonałości organizmu z powodu upadku Adama, te niedoskonałości zostały przykryte szatą sprawiedliwości Chrystusowej. W zmartwychwstaniu więc zmiany w komórkach nerwowych spowodowane niedoskonałością ciała nie będą odtworzone, ale tylko te zmiany, które nastąpiły w mózgu jako wynik ich intencji serca, te zostały wyryte na doskonałym ciele duchowym, które Bóg stworzył. W ten sposób została zachowana tożsamość nowego stworzenia, a nie tożsamość starej natury. To tak wygląda, jakby śpiewak nagrywał swój głos na wadliwej płycie, albo aparat byłby wadliwy i jakość nagrania byłaby również wadliwa. Ale Bóg może zniszczyć wadliwą płytę i może zrobić z nowego materiału płytę lepszej jakości, odtwarzając faliste rowki, które odpowiadają doskonałym myślom, słowom, uczynkom, a więc w wypadku nowych stworzeń, tylko ich nowe pragnienia, intencje nowego umysłu, te zostały zachowane, natomiast te szmery, gdybyśmy mogli przyrównać jako te niedoskonałości, te zostały wyeliminowane w pierwszym zmartwychwstaniu. W wyniku tego było dokonane doskonałe nagranie, które oddaje piękną melodię, dokładnie tak, jak była ta melodia śpiewana przez tego, który nagrywał do aparatu. A więc to tak przez analogię. Jeśli chodzi teraz o świat, to różne zmiany w komórkach nerwowych będą odtworzone w ludzkim naturalnym ciele dokładnie tak samo, jak były odtworzone w starym organizmie. W wyniku tego będzie dokładna reprodukcja charakteru osoby, charakteru, jaki ona miała w czasie jej śmierci. Małe dzieci, które umarły przed czasem uformowania charakteru, nie będą miały złych przyzwyczajeń do oduczenia się. Będzie to w pewnej mierze na ich korzyść, ale ta korzyść będzie zrównoważona brakiem uzyskanych przez nich lekcji ze złym. One będą musiały uzyskać swoje doświadczenie w tysiącleciu. Oczywiście to nie będzie doświadczenie już ze złym, ale raczej doświadczenie z dobrym. Stąd widzimy, jak ważną sprawą jest wytworzenie prawego charakteru. Widzimy ważność formowania prawego charakteru, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą mamy obecnie i tylko ta rzecz będzie przywrócona w zmartwychwstaniu. Kiedy dobrze zrozumiemy tą sprawę, to zdamy sobie sprawę z bezwartościowości i przemijalności wszystkich rzeczy, tak jak mówi kaznodzieja Salomon w pierwszym rozdziale, wierszu 14, że wszystko jest marność i utropienie ducha pod słońcem. Wówczas nasza uwaga nie będzie aż tak skupiona na tym, co będziemy jedli, na tym, co będziemy ubierać, ile pieniędzy możemy zarobić, jakie lekarstwa mamy używać na wyleczenie się z choroby, chociaż te rzeczy są niezbędne i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że abyśmy mogli zachować nasze zdrowie i siły, to musimy jak najbardziej rozsądnie i skutecznie w służbie dla Pana zużywać nasze zdrowie, nasze wszystko, co posiadamy. Ale ponad tym najważniejszą sprawą jest rozwój naszego charakteru. Nasz czas i energię powinniśmy skierować najpierw przede wszystkim w tym kierunku, ponieważ taką jest wola Boża, aby Jego dzieci były przypodobane obrazowi Syna Jego, a żeby On był pierworodnym pomiędzy wieloma braćmi, jak mówi apostoł do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 29. I dlatego Jezus powiedział: szukajcie najprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, w Ewangelii Mateusza 6:33. I dlatego też apostoł pisze: wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, w liście do Filipian, 3 rozdział, wiersz 8. A więc wszystkie rzeczy, które świat uważa za bardzo wspaniałe, pożądane, mają być uważane przez nas za stratę i śmieci, aby tylko zdobyć uznanie u Chrystusa. Stąd przynajmniej, drodzy, powinniśmy unikać skrajności w tych rzeczach ziemskich, bo one są drugorzędnymi rzeczami i raczej mamy wykonywać nasz obowiązek wobec tych spraw, a nie mamy pozwolić, by one wypełniły nasze myśli i nasze serca. Raczej powiedzmy z apostołem, jak mówi do Filipian 3 rozdział, wiersz 14, że to jedno będziemy czynić. To jedno, czyli zużywając wszystkie nasze siły w naszym poświęceniu. Rozważmy dalej, jaka istnieje różnica pomiędzy nagrywaczem płyt, czyli tym aparatem, a człowiekiem. Nagrywacz płyt służy tylko jako dobry przykład metody, jaką Bóg użyje przy zmartwychwstaniu. Ale istnieje wielka różnica pomiędzy aparatem a człowiekiem. Ten nagrywacz to jest wynalazek ludzki, to jest wynalazek mechaniczny, zaś człowiek stanowi duszę żyjącą, istotę obdarzoną czuciem. Nagrywacz nie ma świadomości, on nie ma zmysłu moralnego, czyli nie ma żadnej możliwości odróżniania dobra od zła i nie ma też woli. Gdy osoba śpiewa do aparatu, to ten aparat nie może powiedzieć: nie podoba mi się Twój głos, nie może on powstać i wyjść z pokoju, czy poszukać sobie innej, sympatyczniejszej osoby, której mógłby słuchać. Czyli nie może on dobrowolnie zmienić swojego otoczenia, on musi rejestrować wszystko tak długo, jak płyta się kręci. Człowiek natomiast też ulega do pewnego stopnia różnym wpływom z otoczenia, to może jednak mniej lub więcej zmieniać swoje otoczenie, jeżeli zechce. On zwykle może wybrać lepszych lub gorszych towarzyszy życia. Człowiek może wybrać lepsze lub gorsze książki do czytania. Może obrać lepszy lub gorszy sposób życia. A wiele prawdy jest w tym, że swój do swego ciągnie. Jeżeli jesteśmy usposobienia pobożnego, to ludzie światowi nie będą chcieli naszego towarzystwa, ani my też nie będziemy chcieli mieć towarzystwa z nimi. Jeżeli będziemy trwali w towarzystwie z ludźmi światowymi, to na pewno ich zwyczaje, ich sposób bycia nie będzie nam się podobał. Albo też możemy ulegać do pewnego stopnia wpływom ludzi światowych, jak mówi 1 do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 33, że złe rozmowy psują dobre obyczaje. Albo też, gdy będziemy członkami jakiejś sekty, czy członkiem sekciarskiej denominacji chrześcijaństwa i doszliśmy do wniosku, że tam są nauczane błędy, czy błędne doktryny, to powinniśmy się odłączyć od danej organizacji. Zgodnie z napomnieniem, jak mówi Izajasz 52, wiersz 11, wynijdźcie z pośrodku ich, oczyście się wy, którzy nosicie naczynia, czy nauki pańskie. Albo też, jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział, wiersz 25, tutaj raczej napomina, abyśmy społecznego zgromadzenia nie opuszczali, jako niektórzy obyczaj mają. Stąd ktoś może pomyśleć, że tu istnieje pewna sprzeczność myśli, bo w jednym miejscu Pismo Święte mówi, że mamy się odłączyć od organizacji, a tu apostoł mówi, że mamy społecznie się zgromadzać, a więc jak to mamy rozumieć? Czy tu jest jakaś sprzeczność? Otóż nie. Ponieważ celem wzajemnego schodzenia jest pobudzanie się do miłości i do dobrych uczynków, jak mówi kontekst, wiersz 24. A to tym bardziej, jak widzimy, że ten dzień pański się przybliża, tym bardziej się mamy zgromadzać, abyśmy mogli widzieć te pańskie sprawy w właściwym świetle. Jeżeli skorzystamy z tej rady apostoła Pawła, to nasz umysł i serce nie uniknąć stykania się ze złym, które znajduje się w świecie, w naszym otoczeniu. Nie możemy tego uczynić tak, jak to uczynili nasi przyjaciele, zamknęli się w klasztorach, błędnie pojmując naukę naszego Pana, że lud Boży powinien być odłączony od świata. To znaczy, że zła, którego nie możemy uniknąć, musimy stawiać opór temu złu w znaczeniu nieulegania wpływowi zła, abyśmy może źle myśleli lub też źle czynili, czy źle mówili. Przeciwnie, mamy przezwyciężać zło dobrym, bo tylko zwycięzcom Jezus obiecał udział w Jego Królestwie. To oznacza, że złe wpływy, jakie przychodzą do nas z zewnątrz, powinny być użyte jako sposobność przy łasce Bożej wytworzenia dobrych zwyczajów, dobrych myśli, dobrych słów i czynów. To jest dobrych zwyczajów, jak zwyczaje wiary, cierpliwości, cichości, miłości. Na przykład my nie rozwiniemy cierpliwości bez doświadczeń w tym kierunku. My uczymy się posłuszeństwa z tego, co cierpimy, tak jak Jezus z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa jako nasz wielki przewodnik i nasz mistrz. A więc stąd widzimy wielką różnicę pomiędzy aparatem, nakrywaczem płyt, a człowiekiem, który jest obdarzony wolną wolą. Nagrywacz, gdy się kręci, rejestruje wszystkie dźwięki pochodzące ze zewnątrz. Natomiast my rejestrujemy na naszym organizmie, na naszym mózgu nasze myśli, słowa i czyny, albo też myśli drugich, jeżeli nam się to spodoba. Myśli czy słowa drugich. I Bóg dozwolił każdemu z nas mieć własną wolę, chociaż On jednocześnie czuwa nad tym, by wszystkie rzeczy działały na dobro tych, którzy go miłują. A więc różnica polega na tym, że człowiek posiada świadomość, zdolność odróżniania dobra od zła, posiada wolną wolę wyboru oraz możliwość przyjęcia lub odrzucenia. Inna wielka różnica jest ta, że nagrywacz nie może dowolnie wymazać lub pogłębić odcisku lub rowków, natomiast człowiek może to uczynić przez ciągłe powtarzanie swoich myśli, słów i czynów. Człowiek może wytworzyć głębsze linie charakteru w swoim mózgu. Jak to możemy lepiej zrozumieć? Otóż w 1 Mojżeszowej, 2 rozdział, wiersz 7 nam mówi, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i natchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. I zauważmy, że dominującą częścią tej duszy żyjącej jest właśnie wola. Wolna wola, w którą Stwórca człowieka wyposażył. Ciało natomiast jest w pewnym stopniu narzędziem tylko tej wolnej woli. I zauważmy dalej, że tym organem woli jest szara substancja mózgu w naszej głowie, którą możemy podzielić ogólnie na trzy części. Pierwsza część w okolicy czoła, tu znajduje się ośrodek rozmyślania, czyli inteligencji, czyli woli, decydowania, przednia część głowy. W środku głowy pomiędzy uszami, czyli najwyższa część głowy, znajduje się ośrodek ruchowy i z tyłu głowy ośrodek czuciowy. Komórki nerwowe są połączone ze sobą, włóknami nerwowymi, jak powiedzieliśmy na wstępie. I zauważmy, drodzy, jakie to jest skomplikowane i co dzieje się jednocześnie w naszym mózgu. Na przykład ktoś podnosi kij, aby nas uderzyć. Jest to silne wrażenie, które przez nasze oczy dociera do ośrodków inteligencji z przodu naszego mózgu. Natychmiast te ośrodki inteligencji przekazują informacje do ośrodka ruchowego, czyli w górnej części naszej głowy, i wtedy natychmiast jakoby automatycznie podnosimy lewą rękę, aby się obronić przed uderzeniem. Prawą rękę również podnosimy, aby uchwycić kij przeciwnika. Ale zauważmy, że jednocześnie został wysłany sygnał do ośrodka, który rządzi naszym głosem, i jednocześnie krzyczymy coś w rodzaju stój czy przestań. A więc widzimy, jaki to jest skomplikowany proces, a jednocześnie wszystko się to dzieje w ułamku sekundy, a więc jesteśmy nader cudownie stworzeni. I teraz zauważmy, jak tworzy się przyzwyczajenie. Najpierw przyzwyczajenie fizyczne. Zauważmy, że pomiędzy spostrzeżeniem jakiegoś wrażenia, czynnością, istnieje pewna krótka przerwa czasu, która ma pewną trwałość. Ale im częściej te same myśli, słowa i czyny następują po sobie, to ta przerwa czasu jest prawie znikoma, a później to wszystko się odbywa już automatycznie, bez momentu tej przerwy, tego zastanawiania się. To możemy wyjaśnić lepiej na przykładzie prądu elektrycznego, że łatwiej płynie prąd przez przewód gruby, czyli o większym przekroju, niż przez przewód cienki. I podobnie włókna nerwowe, które łączą komórki czuciowe, czy intelektualne, czy ruchowe, te włókna nerwowe mogą stać się bardziej skuteczne, gdy one będą grubsze, a więc przez częste powtarzanie naszych myśli, słów i czynów, te włókna stają się jakoby grubsze i wtedy nie potrzeba już tego momentu zastanawiania się, bo wszystko wykonujemy automatycznie. Możemy to lepiej zrozumieć na przykładzie jazdy, albo raczej uczenia się jazdy na rowerze. Każdy z nas pamięta na pewno ten moment, gdy uczył się jazdy na rowerze. I teraz, gdy my już wiemy, jak jechać i chcemy nauczyć inną osobę jazdy na rowerze, to przekazujemy jej instrukcję. Wtedy mówimy jej, tej osobie, że gdy będzie pochylać się w lewo lub w prawo, natychmiast ma kierownicą skręcić w prawo lub w lewo, aby nie upadła. Ta osoba wsiada na rower, ale widzimy, że od razu ona się przewraca. Dlaczego? Ponieważ jej ośrodki intelektualne nie były zdolne natychmiast przekazać tej informacji do ośrodków ruchowych po to, aby skręcić tą kierownicę, aby nie upaść. A więc zanim ona pomyślała, już była na ziemi. Ale po kilku takich bolesnych upadkach jej bolesne doświadczenie uczy jej szybciej i dokładniej myśleć. Gdy następnym razem wsiada na rower, to natychmiast skręca kierownicą w prawo lub w lewo, ale znów skręciła za daleko i znów leży na ziemi. Jeżeli jednak nadal trwa w uprawianiu jazdy przez kilka dni, to ona będzie w stanie jechać na rowerze, choć zajmie to jej całą szerokość jezdni i znowu nie ujedzie za daleko, ponieważ jej komórki nerwowe się zmęczą i znowu upadnie na ziemię. Ale po większej cierpliwości, po większej wytrwałości zauważy niebawem ku jej radości, że potrafi ona całe kilometry już teraz jechać na rowerze, kiedy staje się biegłą w jeździe. Możemy zauważyć, jak ona mknie teraz pięknie na rowerze, jak omija doły, jak omija kałuże, a więc nawet już nie myśli, że może upaść, podziwia piękny krajobraz po drodze, nawet może rozmawiać z towarzyszem swej drogi. A więc dlaczego ona teraz tak pięknie jedzie? Dlatego, że jej ośrodki czuciowe, ruchowe są silnie związane ze sobą, jej wysiłek woli jest prawie niepotrzebny, ta czynność stała się automatyczna, jej przyzwyczajenie zostało nabyte i w taki sposób tworzy się przyzwyczajenie fizyczne. Ale zauważmy, drodzy, że o wiele ważniejszą sprawą jest przyzwyczajenie umysłowe, moralne i religijne, ponieważ to przyzwyczajenie umysłowe, moralne, religijne stanowi charakter danej osoby. Proces nabycia tego przyzwyczajenia jest taki sam jak przyzwyczajenia fizycznego. I teraz zauważmy, że jeżeli człowiek w swoich wysiłkach uczący się jazdy na rowerze, jeżeli potrafi stawić czoło uśmiechom, szyderstwom swoich przyjaciół lub obcych, jeżeli gotowy jest poddać się bólom z powodu częstych upadków, jeżeli jest gotowy wytworzyć czy pokonać zniechęcenie, aż jego wysiłki zostaną uwieńczone powodzeniem, to zauważmy, że o wiele większy powód powinniśmy mieć do złożenia wszelkiego ciężaru grzechu, który nas nadnie obstępuje, tak abyśmy mogli przez cierpliwość i wytrwałość biec w zawodzie, który nam jest wystawiony. Tak jak dzisiejsza manna mówi, abyśmy biegli w tym zawodzie, będąc pewnymi zwycięstwa, a nie pewni upadku. W tych wysiłkach oczywiście pod względem umysłowym, moralnym, religijnym będzie nam pomocny cały obłok świadków, to jest klasy starożytno-godnej, a także będzie nam pomocny nasz Pan Jezus, który również szedł przed nami, chociaż On był doskonałym człowiekiem, On nie miał tyle trudności, tyle nie musiał czynić wysiłku, aby okazać swój charakter doskonały. Ale ten obok świadków, nasz Pan i wszyscy inni, którzy szli przed nami, będą nam pomocni w tych wysiłkach, aby nasz charakter pod względem fizycznym, moralnym, religijnym szczególnie był rozwijany. I tutaj tak jak w przyzwyczajeniu fizycznym, rozwijając przyzwyczajenie umysłowe, moralne, religijne, to również tu na początku jest potrzebny ten świadomy wysiłek woli. Ale na skutek długiej praktyki, częstego powtarzania, te wysiłki woli będą prawie automatyczne. I przyzwyczajenie umysłowe, moralne czy religijne również w końcu będzie już prawie jak działać jak automat. Dlatego nasze wysiłki mają zmierzać w kierunku rozwoju podobieństwa Chrystusowego, ponieważ w tym celu wiele znajdujemy również i rad w Słowie Bożym. Pismo Święte daje nam wiele rad, w jaki sposób możemy rozwijać to przyzwyczajenie moralne, szczególnie i religijne. Na przykład nasz Ojciec Niebieski daje nam wspaniałą radę w przypowieściach Salomona, 15 rozdział, wiersz 1. I tutaj mamy napisane, że odpowiedź łagodna uśmierza gniew, ale słowa przykre wzruszają popędliwość. Nasz Pan w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wiersz 44, powiada, że mamy błogosławić tym, którzy nas przeklinają, dobrze czynić tym, którzy nas mają w nienawiści i modlić się za tymi, którzy nam złość wyrządzają i prześladują nas. A więc są to dobre rady zawarte w Piśmie Świętym, abyśmy do tych rad się mogli dostosować. I teraz zauważmy, że postanowiliśmy przy łasce Bożej, że będziemy usiłowali iść tą dobrą radą. Ale zauważymy, że nie potrwa długo, gdy nasze postanowienie będzie wystawione na próbę. Być może tego samego dnia ktoś będzie nas przeklinał w znaczeniu, że świadomie lub nieświadomie będzie szkodził naszemu dobremu imieniu i wtedy natychmiast poczujemy się tym dotknięci czy podnieceni. I zanim znajdziemy czas do pomyślenia, już wtedy damy ostrą odpowiedź. Potem ogarnie nas może uczucie wstydu, opanuje, uznamy, że oddaliśmy złym za zło, wyznamy nasz grzech oczywiście przed Ojcem Niebieskim, prosząc Go o przebaczenie przez zasługę drogiego Pana, który umarł za nas. Będziemy błagać Boga, by okazał nam nadal łaskę w naszych dalszych wysiłkach czynienia sprawiedliwości. Zdamy sobie sprawę, że w tym momencie nasz umysł, raczej nasz mózg, był bliżej złych myśli, był przyzwyczajony więcej do zła niż do dobra, dlatego nastąpił nasz upadek. Czyli więcej myśleliśmy o sobie w tym momencie, aniżeli o Bogu. Dlatego będziemy czynić dalszy wysiłek, aby podbić wszelkie myśli pod posłuszeństwo Chrystusowe, jak mówi drugi list do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 5, burząc rady i wszelaką wysokość wynoszącą się przeciwko znajomości Bożej. I wtedy będziemy zaczynać myśleć więcej o tym, co jest w górze, jak napomina dalej apostoł do Filipian, 4 rozdział, wiersz 8, co jest prawdziwego, poczciwego, sprawiedliwego, czystego, przyjemnego, chwalebnego. Będziemy o tym więcej myśleć i będziemy się uciekać do Pana o łaskę i siłę w każdym czasie potrzeby. Jeżeli wytrwamy w tych wysiłkach, pomimo dalszych naszych niepowodzeń, to już zauważymy, że będziemy wkrótce oddawać dobrym za zło. Z początku będziemy to czynić na pewno niezgrabnie. Z czasem będzie to nam przychodzić coraz łatwiej. Będziemy okazywać cichość, uprzejmość, dobrotliwość wobec drugich, aż nabierzemy przyzwyczajenia tego moralnego czy religijnego. A nawet nabierzemy czułości. A potem bez wielkiego, świadomego wysiłku będziemy błogosławić tym, którzy nas przeklinają. To, co nam wielce dopomoże w naszych wysiłkach, to znajomość, że Bóg jest pierwszą wielką przyczyną, a nie nasi bliźni czy nasi nieprzyjaciele, którzy z pozoru mogą nam szkodzić. Wszystko, co Bóg czyni, ma mądry, miłujący cel, a więc gdy Bóg dozwala na jakieś zło ze strony drugich, to musi to być na nasze dobro, jeżeli On to w swojej mądrości tak przewidział. Ale ktoś powie, jakie dobro może wyniknąć z tego, że ktoś nam wyrządził krzywdę. Dobro, jakie wynika dla nas, jest to, że uzdalnia nas do zapierania się samych siebie, umartwiania uczynków ciała i rozwijania wiary, cierpliwości, samokontroli, cichości, pokoju, miłości. Oczywiście, że stary umysł, stara natura będzie domagał się sprawiedliwości. Tak jak ten koziołek na uwięzi będzie się szarpał w rękach nowego umysłu, nowej woli. Ale nowy umysł będzie trzymał ciało w poddaniu i miłość jako dobra wola ostatecznie zatriumfuje. Źle czyniący zamiast nam szkodzić wyświadczą nam raczej wszystko. Pisze do nas w liście do Rzymian, 5 rozdział, wiersze od 3 do 5. Chlubimy się z ucisku, wiedząc, że ucisk cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję, a nadzieja nie pohańbia, przeto, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czyli tu widzimy, w jaki sposób tworzy się przyzwyczajenie w kierunku rozwoju charakteru pod względem moralnym i religijnym. To nie oznacza, abyśmy wystawiali drugich na próbę, by oni skorzystali duchowo, ani nie mamy być powodem potknięć maluczkich w Chrystusie. A więc nie jest, drodzy, na pewno łatwo nabyć przyzwyczajenie w dobrym. Łatwiej jest nabyć na pewno złe przyzwyczajenie, ale złe przyzwyczajenia więcej raczej podobają się ciału i mają podstawę w samolubstwie. Ale dobre przyzwyczajenia mają swoją podstawę w miłości do Boga i sprawiedliwości, i wymagają zaparcia samych siebie. Dlatego trudniej jest może nabyć to przyzwyczajenie w kierunku dobrym. Z powodu naszego upadku Adama i my dziedzicznie znajdujemy się w tych grzechach. Zauważmy, drodzy, że było dwóch ludzi doskonałych. To jest Adam na początku przed grzechem i nasz Pan był również doskonały. Adam stał się nieposłuszny Bogu, gdy zauważył, że Ewa, którą tak wielce miłował, wzięła owoc zakazany. Wtedy on postanowił umrzeć razem z żoną, spożywając tego owocu. Ale zauważmy, że Adam powinien mieć więcej wiary i miłości do Boga. W ten sposób okazałby nie tylko, bo właśnie w ten sposób, że podzielił z żoną swój los, okazał nie tylko brak wiary, ale również okazał samowolę, okazał też miłowanie więcej siebie. Jego płyta stała się wadliwa, jego nagranie było nagraniem wadliwym, dźwięki jego charakteru, które pochodziły z tej płyty, stały się ostre i niezgodne. Ponieważ wszystkie dzieła Boże są doskonałe, to Bóg był również zmuszony, przez swoją miłość i sprawiedliwość był zmuszony zniszczyć Adama i skazać cały rodzaj ludzki na ten sam los. Ponieważ Bóg nienawidzi grzechu i Bóg kocha się w doskonałości. Jezus natomiast był posłuszny Bogu pod każdym względem. On okazał wiarę, cichość, uprzejmość, długie znoszenie, cierpliwość, miłość i inne jeszcze cechy. Jego płyta, jego nagranie dało piękną, harmonijną melodię i wykazało, że był upoważniony do życia wiecznego. Jego stałą rozkoszą zawsze było czynić wolę swego Ojca. I w posłuszeństwie tej woli upokorzył się do natury ludzkiej, nawet aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego został wielce wywyższony i zostało mu udzielone imię ponad wszelkie imię i to imię Jezus naprawdę pięknie brzmi w naszych uszach i jest ono zacniejsze nad innych 10 000. Jaka, drodzy, jest różnica pomiędzy nami jako niedoskonałymi ludźmi, a doskonałym człowiekiem, na przykład jak był nasz Pan? Otóż kiedy jako małe dzieci się rodzimy, kiedy zaczynamy już myśleć, mówić, działać, to raczej wykazujemy tą prawdę, która zapisana jest w Księdze Jeremiasza, 31 rozdział, wiersz 29, że ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zęby ścierpnęły. Czyli dziedzicznie grzech i wszystkie cechy niedoskonałe przeszły również i na nas. Niektóre złe przyzwyczajenia otrzymujemy dziedzicznie, także niektóre złe cechy już otrzymujemy dziedzicznie przez naszych rodziców. Spróbujmy na przykład dziecku zabrać jakąś ukochaną zabawkę. Co wtedy się będzie działo? Krzyk, złość, a nawet spróbuje nas uderzyć. I niektóre cechy charakteru będą się rozwijać w miarę jak dziecko będzie dorastać, kiedy będzie już młodzieńcem, mając lat 14, to te linie charakteru będą już bardziej wyryte, te wiązania pomiędzy komórkami nerwowymi, te połączenia będą już grubsze, a więc pewne cechy będą się już bardziej rozwijać w dziecku, a nawet gdy dorośnie, trudno będzie wykorzenić te złe cechy, które zostały nabyte w ciągu już krótkiego życia. I tu jest sugestia dobra dla rodziców, że mogą bardzo wiele uczynić przez rozsądne wychowanie lub też mogą doznać rozczarowania, gdy takiego wychowania nie będzie. Zauważmy, że podłożem każdej myśli, każdego słowa i czyny są dwa duchy sobie przeciwne. Pierwszy duch to jest zły duch pochodzący od szatana, duch pychy, niewiary, samolubstwa, złości, zazdrości, sporu, oczerniania, obmowy i tym podobnie. Zaś Duch Święty jest Duchem Bożym, Chrystusowym, Duchem pokory, wiary, miłości, samokontroli, cierpliwości, wspaniałomyślności, pokoju, uprzejmości, samoofiary. I takiego ducha mają rozwijać naśladowcy Chrystusa. Przez takiego ducha my stopniowo wymazujemy jakoby linię pychy, wyniosłości i powoli z bólem wytrwale przez także różne upadki, ale wytrwale zastępujemy te linie zarozumiałości, pychy liniami pokory. Podobnie linie niewiary zastępujemy liniami wiary, linie niecierpliwości liniami cierpliwości, linie chciwości liniami hojności i tak dalej. Musimy jednak pamiętać, że chociaż Bóg spodziewa się postępu z naszej strony, to Bóg nie spodziewa się rozwoju doskonałości w naszym ciele. Jeżeli by tak było, to śmierć naszego Pana na krzyżu, Jego przelana krew byłaby dla nas niepotrzebna. Co nam, drodzy, na koniec pozostaje? Pozostaje nam wytworzyć prawe linie charakteru w naszym organizmie
we współpracy z Panem,
jak tylko to jest możliwe, przez nasze usiłowania, nasze wysiłki, gdzie początkowo będziemy mocno zaangażowani naszym umysłem, naszą siłą woli, ale po pewnym czasie będziemy mieli pewne już dobre przyzwyczajenia, będziemy przejawiać je bez większego wysiłku, okazując wspaniałomyślność i błogosławiąc innych. Tak jak na tej jeździe na rowerze, nie będziemy już patrzeć na kierownicę czy na koło, które się kręci, ale będziemy podziwiać piękne krajobrazy, szczególnie krajobrazy w sferze prawdy i ducha prawdy. Oczami wyrozumienia będziemy widzieć piękno boskiego planu, zbliżając się do Jego Królestwa, a gdy osiągniemy te dobre przyzwyczajenia pod względem moralnym, religijnym, to one sprawią nam wiele radości i pokoju, mimo że osiągnięcie tego stanu sprawiało nam z początku wiele wytrwałości, wiele bólu i upadków. A w przyszłości, w zmartwychwstaniu, Bóg da nam nowe ciała z tymi wyrytymi liniami charakteru, które rozwinęliśmy w tym życiu. One mogą być cienkie, mogą być grubsze albo bardzo grubo wyryte w naszym mózgu i te linie, te nowe przyzwyczajenia Bóg umieści na tej symbolicznej nowej płycie w nowym naszym organizmie, które z łaski swej również udzieli. W ten sposób nasza tożsamość będzie zachowana, poznamy samych siebie, a także drugich. Stąd, drodzy, bądźmy wierni wszyscy naszym ślubom poświęcenia, abyśmy w zmartwychwstaniu mogli otrzymać zaszczyt noszenia wyobrażenia naszego drogiego Pana i Zbawiciela, abyśmy mogli to czynić na chwałę naszego najwyższego, umiłowanego Ojca Niebieskiego, a tego wam życzę z tego serca, sam pragnę, na tym kończę.